temat prowokujący, bo proszę księdza proboszcza, ja też lubię prowokować. Chociaż ksiądz proboszcz mi powiedział komplement w zachrystii, że można było dłuższe kazanie powiedzieć, bo to w zasadzie ta msza mogła trwać godzinę, a ja się tak ograniczyłem, że to trzeba krótko powiedzieć, bo wiem, że państwo lubią takich księży, którzy krótko mówią rzeczowo i na temat. Ja sam jako dziecko bardzo nie lubiłem długich kazań, no i z tego powodu też nie zawsze lubiłem chodzić do kościoła, bo jak było bardzo długo, to było to bardzo przykre. Ten temat, który miał być w Wielkim Poście, to też był trochę temat prowokujący, bo to było takie pytanie, post czy dieta, albo dieta czy post. No i z tym tematem to też nie do końca tak jest bezpiecznie, bo widzą państwo, ja coraz grubszy, czyli ani pewnie jedno, ani drugie nie wychodzi. Natomiast ten dzisiejszy temat o tym milczeniu to jest taki temat, gdzie no, wymaga od nas trochę jednak takiej duchowości i pewnie samozaparcia. Bo z tym milczeniem to też różnie bywa, zwłaszcza u księży, którzy nie lubią milczeć, no i długo gadają. Nieraz my mówimy, że ksiądz i niewiasta to z jednego ciasta. Właśnie jak się przygotowywałem do tej konferencji, to ktoś mi przysłał takiego no, śmiesznego, ciekawego mema, że spotyka się dwóch kolegów po latach, no i pytają się, co u ciebie, a jeden z nich mówi, no wiesz, no moja żona się już do mnie pół roku nie odzywa. A ten drugi mówi, oj, słuchaj, to ty ją szanuj ją, bo gdzie ty taką drugą znajdziesz? No więc ja nie jestem mizoginem, czyli takim, który byłby przeciwko kobietom, bo ja to myślę, po prostu wiem, że my wszyscy do gadania i z milczeniem mamy kłopoty i to odnoszę przede wszystkim do siebie, ale mężczyzn też właśnie takich znam, którzy bardzo dużo lubią mówić, no a my dzisiaj mamy się skupić na tym milczeniu i postawić sobie za wzór człowieka milczącego, którym jest święty Józef. I mówiąc o świętym Józefie, to trzeba powiedzieć, że święty Józef jako osoba, święty z Nazaretu, ma jedną taką naczelną cechę, która mocno go wyróżnia w Biblii i w Ewangelii. I to jest po prostu milczenie. Święty Józef zawsze milczy. I żaden ewangelista nie wydobył z niego ani jednego słowa. Ale to, że ten Józef milczy, to on w ten sposób bardzo dużo o sobie mówi. I to jego milczenie po prostu mówi o nim jako o zwykłym Bożym człowieku. Bo święty Józef najwięcej o sobie właśnie mówi swoim milczeniem. I milczenie jest jakby centralnym miejscem jego życia. To jest centrum jego życia. I bez milczenia nie bylibyśmy w stanie zrozumieć świętego Józefa. Ale ten Józef, choć jest milczący, to on, proszę państwa, nie jest milczkiem. To nie jest milczek, który się nie odzywa i trudno z niego wydobyć słowo, bo to nie o to tutaj chodzi. To jego milczenie nie jest także takim lękliwym wycofywaniem się przed wyzwaniami, które stawia mu życie. To jego milczenie to nie jest taka cicha izolacja, ucieczka od odpowiedzi. To nie jest też ucieczka od spotkań z ludźmi czy od spotkań z Panem Bogiem. Święty Józef jako milczący, on wcale nie zamyka się w sobie. On, choć za chwilę o tym będziemy mówić, wiele przeżywa, on jakby nie obraża się tym swoim milczeniem, on się nie buntuje. To jego milczenie nie jest milczeniem negatywnym. Józef nigdy nie był postacią pasywną. To nie jest milczenie złe. To nie jest takie milczenie cichych dni, jakie my sobie często wyobrażamy. Nie młodzi dzisiaj, czy w ogóle no, z naszych rodzin pewnie pamiętamy sytuację, kiedy rodzice się pokłócili i były w domu tak zwane ciche dni. I tak jak się zapytamy młodzieży czy tam dzieci, to dzieci najbardziej w domu przeżywają właśnie te ciche dni, bo to są takie dni milczenia bardzo negatywne. to jest taka pasywność się wtedy wkrada i młodemu człowiekowi bardzo jest trudno przeżyć takie ciche dni w domu, kiedy rodzice ze sobą nie rozmawiają. Bo ksiądz Twardowski kiedyś pisał, że można milczeć i milczeniem kogoś ranić. Właśnie święty Józef milczy, ale on nikogo z nas nie rani. On nie ranił ani Matki Bożej, ani nie ranił Jezusa. Nie ranił tym milczeniem Pana Boga i on nie rani tym milczeniem także nas. Bo to milczenie Józefa jest inne. Ono nie jest pasywne, ale jest pozytywne. To jest milczenie bardzo płodne, bo z tego Józefowego milczenia właśnie coś się rodzi. To milczenie jakby określa jego kontakty z Panem Bogiem. To słowo milczenia, które jest u Józefa, ono oświetla jakby taki dialog, który trwa ciągle między nim a Panem Bogiem. I Józef ciągle milczy właśnie po to, żeby z Panem Bogiem prowadzić dialog. I to milczenie Józefa, ono pozostawia przestrzeń dla Boga. On się nie odzywa, milczy po to, żeby w swoim życiu pozostawić przestrzeń dla Boga, bo Józef wie, że ta przestrzeń czasem w nas, ona jest zajęta naszymi słowami. Kiedy jest za dużo naszych słów, my nie zostawiamy przestrzeni dla Pana Boga. I Józef we dnie i w nocy wycofuje się swoimi słowami po to, żeby zrobić miejsce dla Pana Boga. I dlatego nic nie mówi. Józef nic nie mówi po to, żeby do niego przemówił Pan Bóg. I tak jest rzeczywiście, że do świętego Józefa Bóg mówi w dzień i mówi w nocy. I to milczenie Józefowe, ono go czyni niezwykle uważnym, niezwykle zdecydowanym i niezwykle twórczym. Bo wielu dopatruje się w milczeniu Józefa skromności, pokory, takiej łagodności, powściągliwości, delikatności. I rzeczywiście tak jest, że tam, gdzie pojawia się święty Józef, to proszę zauważyć, że tam zawsze panuje klimat takiego spokoju, pokoju, ciszy, dyskrecji, a nawet wszystko subtelnieje. Józef z Maryją mają bardzo trudne sytuacje, ale to, co przeżywają, to dzięki temu milczeniu, dzięki temu wielkiemu spokojowi Józefa, to wszystko sprawia, że w tej rodzinie panuje wielki klimat takiego pokoju, wielkiej ciszy, no i też można powiedzieć subtelności. Stąd święty Józef jest patronem rodzin. To jest najlepszy z mężów, to jest dobry mąż. My Maryję też czcimy pod różnymi tytułami, ale myśmy ją też powinni czcić jako najlepszą żonę, najlepszą matkę, najlepszą sąsiadkę. A świętego Józefa czcimy jako najlepszego z mężów. Nie ma lepszego męża, nie ma lepszego sąsiada, nie ma lepszego przyjaciela, nie ma lepszego mężczyzny, jak był święty Józef. I to milczenie Józefa mówi. Mówi, bardzo dużo mówi. Bo to milczenie świętego Józefa zwraca uwagę przede wszystkim na jego słuchanie. On milczy po co? A po to, żeby słuchać. I święty Józef to jest człowiek, który jest wsłuchany w Boga. To jest Józef słuchający. I on jest wsłuchany w Pana Boga, dlatego że on szuka jakby tej Bożej tajemnicy. Ale ten zasłuchany Józef pokazuje nam, że także ta tajemnica jakby jego osobowości, ona tkwi w nieustannym słuchaniu. I to jego wsłuchiwanie się czyni go właśnie tym, kim on był naprawdę w oczach Bożych. bo milczenie czyni go Józefem według Bożego zamiaru. To jest ważne, że na przykład my prowadzimy duchowość i chcemy wypełniać w naszym życiu wolę Boga. I to o to właśnie chodzi, żeby być człowiekiem. Odkrywanie naszego powołania to jest, inaczej mówiąc, odkrycie tego, kim my jesteśmy według Bożego zamiaru. I do świętego Józefa powinniśmy się modlić właśnie po to, żeby odkryć ten zamiar, kim my naprawdę jesteśmy. I ten Józef milczy, cieśla z Nazaretu milczy po to, aby słuchać. I on milczy zawsze. Kiedy zaczęło się to jego wielkie milczenie? A więc zaczęło się ono w tą noc zwiastowania, kiedy anioł przychodzi do Maryi i mówi jej, że będziesz miała dziecko i będzie to bez udziału mężczyzny. No i Maryja pewnie podzieliła się z Józefem tą swoją wiadomością i dla niego musiał to być szok. Ale ten szok, którego on doznaje, Józef nie mówi o tym szoku z innymi. On nie idzie do sąsiadów, nie idzie na rynek, nie idzie do mediów, jak dzisiaj byśmy poszli pewnie do mediów i opowiadalibyśmy, ale on trzyma to w sobie. On to rozważa. On milczy, bo on chce dojść do prawdy. To święty Mateusz zanotował, że kiedy Józef dowiedział się, że jego żona jest brzemienna, on przemyśliwał, rozważał, co by tutaj zrobić, jak postąpić, jak zareagować na jej ciążę. On na pewno w takiej sytuacji milczał, ale i cierpiał. Albo mówiąc inaczej, on cierpiał i rozmyślał. On nie uciekał przed tym, co się wydarzyło. On nie zdezerterował. On na pewno nie rozumiał, ale rozważał, co w tej trudnej, bolesnej sytuacji i zagmatwanej sytuacji zrobić. Zawsze rozważał. I w tym rozważaniu sobie postanowił, żeby ją nie narażać na zniesławienie, po prostu ją opuści. I tak sobie w ciągu dnia postanowił. Ale jak podaje nam Ewangelia według świętego Mateusza, inaczej stało się w ciągu nocy. On za dnia postanowił, ale pewnie przemyśliwał. I kiedy to przemyśliwał, zasnął. I w nocy obudził go anioł, albo we śnie przyszedł do niego raczej anioł i słyszy od polecenia od tego anioła zupełnie przeciwne do tego, co on postanowił. Że nie, że z Ducha Świętego poczęło się to wszystko. I ciekawą jest rzeczą, że Józef dalej po tym objawieniu się anioła we śnie, Józef dalej milczy. On nie pyta, nie kopie, nie buntuje się. On nie pyskuje aniołowi. On nie szuka wyjaśnień. Ale święty Józef w tym swoim milczeniu bez słowa zmienia swoje postanowienie. Tu nie ma fikania. Nie ma rozpaczania. Nie ma bluźnienia aniołowi czy Panu Bogu. Józef zmienia swoje postanowienie. To jest ciekawe, że Józef zawsze zmienia swoje postanowienia w nocy pod wpływem anioła. Mu ciągle się śni anioł i ciągle go instruuje. I Józef, kiedy się budzi, czyni tak, jak powiedział mu anioł. On to pewnie to polecenie anielskie, żeby Maryi nie opuszczał, ono go pewnie kompletnie przerastało. On tego nie rozumiał, ale on w milczeniu wszedł w tę bezkresną tajemnicę, w tę bezkresną tajemnicę. I ta tajemnica była dla niego ciemna jak noc. To była normalnie ciemna noc, z której on się zmagał myślami. Pewnie nie ma ciemniejszej nocy, tak mistrzowie duchowi mówią, że nie ma ciemniejszej nocy od tej, która się wyłania z Bożej tajemnicy. I to jest prawda, kiedy my wchodzimy w Boże tajemnice, to wcale my nie doświadczamy często wielkiego światła, ale doświadczamy wielkiej ciemności. To tak jak matka Teresa z Kalkuty kiedyś do dziennikarzy powiedziała, że ma, no, że ma ciemno w duszy, że ma te ciemne noce. My wiemy o ciemnych nocach od świętego Jana od Krzyża, ale matka Teresa, wielka działaczka charytatywna, z wielkim poświęceniem, ona się też skarżyła, że ma ciemne noce, że nie widzi, że to nie widzi sensu w tym wszystkim. No i dziennikarze to odebrali jako to, że ona jest niewierząca. Nie, ona jest wierząca. I ludzie wierzący często mają ciemno w duszy, ciemno w oczach, ciemno w życiu. Ale to jest po to, żeby znaleźć Boga jako światłość. Chodzi o ten ogrom tajemnicy światła Bożego, on czasem nas też tak przeraża, że dochodzimy do drugiego przeciwieństwa, że wtedy tym bardziej jest nam ciemno, bo my i tego Bożego światła nie potrafimy rozpoznać. Więc pewnie to świętemu Józefowi to ten nakaz anioła niczego nie rozstrzygnął, bo on się musiał na pewno z tym zmagać, z tą tajemnicą, ale dzięki temu objawieniu anielskiemu stało się w życiu, to jego życie stało się inne. On się musiał kłaść z takim potwornym lękiem, ale ten lęk o to, z kim Maryja ma to dziecko, on się zmienił w bojaźń Bożą, dlatego że anioł mówi do niego: nie bój się, nie bój się. I Józef przestał się lękać. On już nie miał obaw, ale te jego obawy zamieniły się na bojaźń Bożą. On już się nie lękał ludzi, nie lękał się o siebie samego, ale on się lękał o tę tajemnicę, którą Bóg mu powierzył, żeby on tę tajemnicę po prostu według Bożego zamiaru wykonał. On był wcześniej przerażony tym, co się stało, ale teraz on jest jakby umocniony przez Boga i on się lęka o to, żeby to, co Bóg mu zlecił, naprawdę było przez niego dobrze wykonane. I to milczenie Józefa, ono w tej sytuacji nie tonęło w egocentryzmie, w myśleniu tylko o sobie, o zajmowaniu się własną osobą, ale stało się po objawieniu anioła zupełnie odwrotnie. Teraz Józef, to co objawił mu anioł, teraz Józef mógł iść w bojaźń Bożą, bo on się lękał, zaczął się lękać o Maryję i o to, czego Pan Bóg od niego wymaga. Więc Józef milczy, myśląc zawsze o Bogu. Józef rozważa w tym swoim milczeniu i szuka tego, czego Bóg od niego chce. Ważne jest także to, żebyśmy zauważyli, że święty Józef w Piśmie Świętym nazywany jest człowiekiem sprawiedliwym. Co to znaczy sprawiedliwym? A to znaczy takim, dla którego Bóg zawsze jest pierwszy. On Boga stawia sprawiedliwie pierwszy przed sobą, a siebie dopiero stawia na drugim miejscu. I to jest chyba piękne u Józefa, to jest dla nas takie znamienne i to jest dla nas wezwanie, że my też powinniśmy trochę zmienić ten tryb naszego życia, to nasze myślenie, żeby Pana Boga postawić na pierwszym miejscu, żebyśmy nie stawiali na pierwszym miejscu naszych lęków, naszych obaw, bo te lęki, one też są objawem tego, że nam zawsze chodzi o siebie. I tak jest. My się boimy, jeśli boimy się czegoś, to tak naprawdę my zawsze boimy się o siebie. Jak żona mówi do męża: ty uważaj tam na siebie. To tak psychologowie mówią, że to jest też takie pytanie, które nie do końca jest szczere, bo ta druga osoba może myśleć, w zasadzie boi się o siebie, bo co ja zrobię, jak ciebie nie będzie. I my często właśnie tak niby w tych naszych lękach, tak naprawdę w tych naszych lękach, to my się boimy najbardziej o siebie, a nie o drugiego człowieka. Więc w każdym razie Józef kładł się spać w stanie lęku. Ale obudziła go miłość Boga. Obudził go anioł, który dał mu miłość Boga. I Bóg posyła anioła, gdy on śpi. Nie budzi go, ale rozmawia z nim we śnie. To jest działanie Boga. Dlatego, że kiedy Bóg zaczyna działać w naszym życiu, to Bóg zamienia nasz lęk w milczenie i w bojaźń Bożą. I o tośmy się czasem powinni modlić, żeby Bóg potrafił zamienić nasz lęk. Mamy dużo lęków dzisiaj o COVID-a, o nasze zdrowie, co to z nami będzie, czy my przeżyjemy, czy my umrzemy. Chyba lepiej by było modlić się właśnie o to, żeby Bóg raczej ten nasz lęk zamienił w bojaźń Bożą. Żebyśmy się bardziej, powiedzmy, podporządkowywali Bogu, żebyśmy się, jak mówią, to w czytaniach jest zawsze po zmartwychwstaniu, żebyśmy bardziej słuchali Boga niż słuchali ludzi. Bo ten lęk, który nam towarzyszy, to jest, on często wychodzi z ziemi, on wychodzi z nas. Natomiast bojaźń Boża zawsze pochodzi z wysoka. I nam o to chodzi, żebyśmy mieli takie instrukcje, które pochodzą z wysoka. Żeby to były instrukcje, które będą takim doświadczeniem dla naszego życia duchowego, ale też i takim szacunkiem wobec tej Bożej tajemnicy, która również objawia się w naszym życiu i nas kompletnie przeraża. Bo my często, tak jak święty Józef, jesteśmy oszołomieni tym, co Bóg, jak nas Bóg prowadzi. Tym, czego Bóg od nas wymaga. Józef był oszołomiony tym wielkim sakrum. On tego nie rozumiał. Ale proszę nie myśleć, że to, czego doświadcza Józef, to jest tylko jego sprawa. Nas też Pan Bóg prowadzi tak, że my wiele rzeczy nie rozumiemy. Bo Bóg jest dla nas właśnie, Bóg dla Józefa jest tym, kim jest również dla każdego z nas. Czyli Bóg jest dla nas kim? Wielką głębią, wielkim źródłem, którego my nie potrafimy zgłębić. Jest wielką tajemnicą, do której my się zbliżamy, ale nigdy jej nie zgłębimy. I my nigdy nie doświadczymy w pełni tej tajemnicy, bo ona by nas o zawrót głowy przyprawiła, ale my to wszystko robimy i chcemy to robić, żeby do tej tajemnicy się zbliżać. I Józef wcale z tej Bożej tajemnicy się nie wycofuje. Proszę zauważyć, że Józef w tę Bożą tajemnicę wchodzi. On nie idzie do tyłu. On się nie stawia kroków do tyłu, ale on idzie naprzód, on słucha anioła, daje się prowadzić. Mówiąc inaczej, Józef w tej całej swojej duchowości milczenia, on się daje posiąść przez Boga. Jak to jest piękne, żebyśmy się dali posiąść przez Boga. Żebyśmy weszli w tę jedną wielką tajemnicę. Posiąść, dać się posiąść przez Boga. W naszych głowach jest często wiele takiego myślenia, zamartwiania się, kombinowania, tworzenia scenariuszy na własne życie. Józef pewnie też miał scenariusz na swoje własne życie z Maryją. Musiał mieć scenariusz, musiał mieć wyobrażenia, ale on z nich zrezygnował, dlatego że on postanowił Bogu wejść w jego własne życie. I on przez to spotkanie z aniołem, przez to posłuszeństwo aniołowi w czasie snu, on rezygnuje z tych swoich postanowień, ze swojego scenariusza na życie, ze swojego myślenia o własnym życiu, o Maryi, o dzieciach, ale oddaje się całkowicie w ręce Boga. My też w sumie realizujemy ten Boży plan, ale to jest pytanie, czy, Czy my nie przypisujemy Bogu swoich wyobrażeń? Czy my nie narzucamy Bogu własnego scenariusza na życie do podpisu? Józef tak nie robi. Józef robi odwrotnie. On rezygnuje ze swojego scenariusza, ale podpisuje jakby ten scenariusz Boży. I ten scenariusz chce on wykonać. Józef jest człowiekiem tak ciekawym, że można opowiedzieć o nim, że on nie zaaresztował Boga w tych swoich myślach, w tych swoich przekonaniach, w tym swoim scenariuszu na życie, w tych swoich oczekiwaniach. On nie zrobił jakby bożka z własnych myśli i on nie ubóstwił swoich racji, dlatego że on pierwszeństwo oddał Panu Bogu. I dla Józefa Bóg zawsze jest dzisiejszy. Proszę zauważyć, że dla Józefa Bóg zawsze jest dzisiejszy. On idzie spać, kładzie się spać z wczorajszymi myślami, z wczorajszym scenariuszem, że zostawię Maryję. Nie będę nic mówił, żeby jej nie ukamienowali, bo za taki czyn pewnie byłoby kamienowanie, że Maryja zdradziła go. Nie będę jej narażał na zniesławienie, oddalę ją potajemnie. To był jego scenariusz wczorajszy. Ale kiedy Józef położył się spać, otrzymał nowy scenariusz. I on ten scenariusz wykonuje. Przyjmij do siebie Maryję, swoją małżonkę. Bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Więc Józef pozwala działać Bogu. Dla niego Bóg nie jest wczorajszy. Dla niego Bóg jest dzisiejszy. Te wczorajsze nasze bożki, one są bardzo niebezpieczne. Kiedy my mamy takie wczorajsze bożki, kładziemy się spać z takim, no, z takim już scenariuszem albo z tym gniewem często, w którym my się mamy, kładziemy się spać. On jest bardzo niebezpieczny. I często w naszych rodzinach, w naszych różnych takich kontaktach interpersonalnych takiego gniewu, takiej wczorajszej zatwardziałości już jest bardzo dużo, takiego nastawienia, zacietrzewienia. Tu mi się taki żart przypomina, jak żona do męża mówi: słuchaj, sól się rozsypała. No to mąż mówi: no to co, słuchaj stary, będziemy się kłócić, bo się sól rozsypała. A mąż mówi: słuchaj, 50 lat jesteśmy małżeństwem, o co my tam będziemy się kłócić? A żona mówi: a ja już się nastawiłam. No i to jest właśnie to nasze nastawienie. To jest ten nasz wczorajszy bożek. Jak my się już nastawimy do czegoś, no to my już to wykonać musimy. Czy to dobre, czy złe? Ten wczorajszy bożek, to nastawienie my musimy wykonać. A tu chodzi o to, że nasz Bóg jest zawsze dzisiejszy. Bóg się objawia dzisiaj. I my się mamy kłaść, spać ze starymi rzeczami, ale mamy się budzić z nowymi. My się mamy budzić z nowym duchem, z czymś nowym. My mamy się budzić z tą taką wrażliwością. Albo może jeszcze inaczej, przepraszam. My się mamy kłaść z wrażliwością na Boga. My śpiewamy w jednej pieśni, że kiedy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Jakie to jest piękne. To Józef właśnie jest takim człowiekiem, w którym on chwali Boga swoim snem. I nawet sny Józef ma dobre. Dlatego, że on się kładzie z Bogiem spać. I on chwali Boga w swoich myślach, w swoich pragnieniach i w swoich snach. I dlatego on rano wstaje ze swojego łóżka po to, aby dalej pełnić wolę Boga. Wziąć Maryję jako swoją małżonkę. I Józef bierze na siebie małżonkę, bierze na siebie to, co przynosi życie. To, co pisze Bóg, tam, gdzie go Bóg posyła. I milczy. Ale on milczy nie tylko w tę noc zwiastowania, on milczy także i w wielką noc narodzenia. Milczy w czasie podróży do Betlejem, bo wiemy, że ogłoszono spis ludności, Józef bierze Maryję i idą do Betlejem. Milczy. Milczy, bo wchodzi w sytuację trudną. No egzystencjalnie trudną. Trzeba opuścić dom i gdzieś iść. Jakaś prowizoryczność go czeka. On idzie. Maryja jest brzemienna. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I dalej ewangelista mówi nam, że na Maryję przyszedł czas rozwiązania. Ale Józef dalej milczy. Milczy, kiedy na Maryję przyszły te bóle rodzenia. Milczy. I to pewnie bardzo musiał milczeć, kiedy musiał zaprowadzić ją do stajni, bo nie było dla nich miejsca w Betlejem. Musiał ją położyć w tych nieludzkich warunkach, w bydlęcych warunkach. I nie było dla nich miejsca. Milczał, bo wśród ludzi tamtejszych nie było dla niego miejsca. Pewnie był za biedny. I milczy, kiedy patrzy na Maryję. Ale milczy, kiedy patrzy na narodzone dziecię w stajni. I pewnie w jego głowie i w jego sercu krążyło wiele słów. Ale być może i przewalały się te słowa w jego głowie, słowa anioła, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Trudno mu pewnie było zrozumieć. Bóg z nami, tak, w stajni, wśród bydlęcia, wśród bydła. Może się ten anioł mylił, ale Józef milczy. Milczy, nie krzyczy, nie woła, nie pyskuje, nie buntuje się. Milczy. I tej nocy narodzenia Jezusa anioł do niego już nie przyszedł. To ciekawe, że w noc narodzenia anioł nie przyszedł ani do Józefa, ani do Maryi. Ale do kogo przyszedł? Do pasterzy. Do opryszków. Oni nie mieli najlepszej opinii. Przyszedł do nich i im się ukazał. I oni byli posłuszni temu anielskiemu głosowi, stąd przybiegli do betlejemskiej stajni. Ale Józef dalej milczy. Bo milczy, kiedy widzi, że ci ludzie z tego marginesu społecznego, ci biedni pasterze, przyszli i opowiadali o tym, co widzieli o tym dziecięciu. On musi wierzyć im opowieściom. On nie widzi anioła, ale tym opowieściom anielskim wierzy. I choć pewnie Maryja i Józef potrzebowali jakiegoś objawienia anielskiego w tym czasie narodzenia w stajni Jezusa, nie było takiego objawienia. Bo inni to objawienie mieli. I jak kwituje to ewangelista, oni dziwili się temu, co o nim mówiono. Dziwili się tylko. I musieli to wszystko rozważać. I wielbili Boga za wszystko, co słyszeli, o tym, co widzieli i o tym, co im było powiedziane. Słyszeli to od tych pasterzy. Ale Józef milczy. On nie próbuje zatrzymać tych pasterzy. Nie prosi ich o wyjaśnienia. On się nie dopytuje, ale milczy. Bo on zatrzymuje to wszystko w swoim sercu. Zatrzymuje to wszystko, co słyszał o swoim dziecięciu. On milczał i dziwił się. I to milczenie i zdziwienie, ono cały czas trwa. Bo jest także i milczenie w czasie tego obrzezania. Kiedy po 8 dniach Józef, jako prawy ojciec dziecka, odpowiedzialny za obrzezanie swojego syna, dopełnił świętego obowiązku. Czyli należało przynieść dziecię do świątyni i obrzezać. Józef tego dopilnowuje. On jest wierny Bożemu prawu. Józef nie łamie Bożego prawa. To jest człowiek wierny Bożemu prawu. I uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański we śnie. Nadał dziecku imię Jezus. Bo tak mu zostało we śnie objawione, że masz temu dziecku nadać imię Jezus. Czyli Józef, on nie nadaje imienia swojemu dziecku, bo to imię nadał Najwyższy. Józef milczy, bo on się godzi z tym, co postanowił Najwyższy. I bo on przyjął to, co mu Pan Bóg zlecił przez swojego anioła w czasie snu i obudził się z nowym, innym postanowieniem. Właśnie ten Józef, on jest patronem tych pierwszych naszych porannych godzin, żeby nie tylko z Panem Bogiem zasnąć, ale z Panem Bogiem także się trzeba obudzić. I Józef to był cieśla o spracowanych dłoniach, ale on był zawsze wsłuchany w głos Pana. On nam przypomina, że Słowo Boga jest zawsze poranne, że ono jest pierwsze w naszych życiowych decyzjach, planach. Ono jest pierwsze po naszych przebudzeniach. Józef to był człowiek o spracowanych rękach. My wszyscy mamy problemy. Wstyd się przyznać, z poranną modlitwą. Bo jeszcze jak wieczorną, to nam łatwiej, ale z poranną to często mamy kłopoty, bo już coś pędzi, już coś goni, już nas coś czeka. Właśnie Józef jest takim patronem porannych godzin, tych pierwszych porannych godzin, tego pierwszego oddania siebie Panu Bogu, że Bóg jest pierwszy, że Jego Słowo jest pierwsze, że Jego wola jest pierwsza, że Jego błogosławieństwo jest pierwsze, że w naszych planach Bóg jest pierwszy, że w naszych decyzjach Bóg jest pierwszy, a wszystko inne jest drugie. I kiedy robimy sobie rachunek sumienia, to właśnie myśmy sobie powinni zrobić taki właśnie rachunek sumienia. Czy w naszych planach, w naszych decyzjach naprawdę pierwszy jest Bóg? Bo my tak sobie to powtarzamy, często to już takim banałem się to stały właśnie te słowa. Postawmy Boga na pierwszym miejscu. I to już często nas nie porywa, to stwierdzenie. A szkoda, bo wtedy, kiedy Bóg jest tym na tym drugim miejscu, wtedy nam się to wszystko w naszym życiu zaczyna psuć. Nic nie ma sensu i nic nam w życiu nie wychodzi. A Józef szuka Boga i czyni Go pierwszym w swoim życiu. I Bóg nie zamyka Boga jakby w tych swoich postanowieniach, w swoim działaniu, w tej swojej robocie, w nawale pracy, ale robi inaczej. On szuka Boga w tym wszystkim, co robi. I zawsze milczy. Milczy również w dniu ofiarowania. Wtedy, kiedy przynosi razem z Maryją, kiedy przyniosą Jezusa, żeby ofiarować Go w jerozolimskiej świątyni. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. I Józef to wypełnia. Poświęca swoje dziecko Panu. Wydawałoby się, że to takie proste. Przyjść do świątyni, tak jak my dzisiaj idziemy, ochrzcimy dziecko po narodzeniu, że wszystko jest przewidziane. Ale nagle okazuje się coś nieprzewidzianego. Bo w świątyni wita go starzec Symeon i wygłasza proroctwo o dziecku, które jednocześnie go radowało i raniło. Radowało, że będzie to ktoś wielki, że nie ma większego w Izraelu, ale musiało też go ranić to, że serce przeniknie miecz. Bo my mówimy, że miecz przeniknął serce Maryi, ale też Józefa. On też w tym przebiciu serca uczestniczył. On też w tych przykrych sytuacjach musiał uczestniczyć, bo to zranione zostało także serce Józefa. Ale jeszcze druga osoba go zaskoczyła w świątyni. Była tam również staruszka Anna. I ona też zapowiedziała przyszłe czasy tego niezwykłego dziecka, ale także Józefa i Maryi, którzy także w tej sytuacji milczeli. bo Józef i Maryja nauczyli się przyjmować słowo Boga w milczeniu, w nierozumieniu, bo oni tego nie rozumieli. Te słowa ich zaskakiwały, sytuacje ich zaskakiwały i te sytuacje ich przerastały, ale oni przyjmowali to w milczeniu i w rozważaniu, a mówiąc inaczej, w zdziwieniu, bo dziwili się temu wszystkiemu, co ich spotkało. Bo to było zdziwienie, to było jakby zdumienie wobec tej wielkiej tajemnicy. Ale to zdumienie, to zdziwienie, które zobaczyli i usłyszeli, to wszystko zmieniło się jakby w jedną wielką kontemplację. Jedną wielką kontemplację Boga. I Józef milczy. Józef milczy zawsze. Milczy także wtedy, kiedy do nowonarodzonego dziecka przychodzą trzej królowie, mędrcy ze wschodu. Józef wtedy milczy. Milczy i nic nie mówi. Oni zobaczyli dziecię, kiedy przyszli trzej królowie, zobaczyli dzieci z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. To ciekawe, że w tym opisie ewangelicznym nie ma nic o Józefie. Dlaczego tu nie ma nic o Józefie? Bo pewnie ewangelista uczynił go milczącym i ukrytym. I to dla nas jest właśnie szczególnie ujmujące. On jest milczący, ukryty, ale za chwilę otrzymuje znowu polecenie od anioła, że Herod czyha na życie tego dziecięcia. Musisz uciekać do Egiptu. I Józef ucieka pod osłoną nocy. I to wszystko dzieje się w pośpiechu, bo z powrotem do Jezusa przychodzi anioł i we śnie mu to wszystko mówi, że musisz uciekać. I znowu Józef musi się zmagać z tą trudną wiadomością. Wiadomością objawioną w nocy i we śnie. To jest też ciekawe, że anioł przychodzi znowu w nocy. I przychodzi wtedy i zawsze wtedy, kiedy ma coś trudnego do przekazania. Nie było anioła wtedy, kiedy całe niebo i ziemia śpiewały chwała Bogu na wysokościach. Wtedy anioł do Józefa i do Maryi nie przyszedł. Ale przyszedł do innych. I Józef musiał się temu dziwić. Ale milczał. I Józef milczy. Milczy, gdy ucieka i gdy słyszy o rzezi niewinnych dzieci, które Herod kazał wymordować, ścigając Jezusa. I milczy. Potem w Egipcie też milczał. Ciekawe, że w Egipcie znowu ukazał mu się anioł we śnie i powiedział do niego: wróć do ziemi Izraela. No i Józef znowu bez słowa wypełnia to polecenie. Wziął swoją rodzinę, Jezusa i Maryję, i znowu wrócił z wygnania, wrócił do ziemi ojczystej. Jest zawsze milczący. Józef był milczącym migrantem. Wtedy, kiedy musiał przejść z Nazaretu do Betlejem, jest milczącym uciekinierem, kiedy uciekał z Betlejem do Egiptu, ale jest także i milczącym repatriantem, kiedy z tego Egiptu wraca z powrotem do swojej ojczyzny. On nie chciał na początku wracać. Jak podaje ewangelista, on się zlękł się. I ten lęk był jakby jego ziemskim towarzyszem. Nie chciał wracać na początku. Dlaczego? Dlatego, że słyszał, że tam ciągle jest Herod, który czyha na to dziecię. Ale anioł mówi mu: nie, już jesteś bezpieczny. To jest taka dla nas nauka, że nie każdy lęk w naszym życiu jest głupi. Nie każdy lęk w naszym życiu jest głupi. Bo człowiek, który jest człowiekiem Bożym, rozpoznaje, który lęk jest głupi, przepraszam za wyrażenie, a który lęk jest mądry. Bo człowiek jest głupi, kiedy nie potrafi się lękać w chwilach zagrożeń. I to jest takie ludzkie, to jest mądre, kiedy my w chwilach zagrożeń się lękamy. Ale jest znowu to nieracjonalne, kiedy my naprawdę lękamy się tylko o siebie. Żydzi też po zmartwychwstaniu siedzieli w lęku, bo się bali drugich, innych Żydów. Ale kiedy przestali się, umocnieni Duchem Świętym, przestali się lękać o siebie, to już szli i nic nie było ich w stanie zatrzymać. Józef słyszy ten głos anioła Boga. Masz iść do swojej ziemi, masz wrócić do Galilei. Józef wrócił do Galilei i tam zamieszkał. I wypełniło się w ten sposób słowo Boga. Pewnie długa była ta droga tułaczki, ale proszę zauważyć, że znowu ten powrót Józefa był powrotem bez słowa. Musiał zmienić plan, musiał zrywać się w środku nocy, musiał uchodzić, mieszkać gdzieś na obczyźnie, gdzie pewnie nie chciał. No a teraz ma wracać do Nazaretu. I wróci. I milczy. I milczy. Bo o milczeniu Jezusa dowiadujemy się także wtedy, kiedy po 12 latach zawitał z Jezusem do świątyni. I wtedy oni wędrują razem, tak jak było nakazane w prawie. Oni wędrują razem do świątyni jerozolimskiej, a Jezus z nimi. To nie jest bez racji, że stało się to po 12 latach. Dlatego, że 12 rok życia nie jest przypadkowy. Dlatego, że chłopiec, kiedy kończył 12 lat, stawał się jakby pełnoprawnym Żydem. Miał wypełniać wszystkie przykazania. Miał już przyjąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje. On był już synem przykazań. I idą razem. Józef jest tutaj dobrym ojcem, który troszczy się o wychowanie religijne swojego syna. No, taka była tradycja, że ojcowie troszczyli się o wychowanie religijne swoich synów. Nam się dzisiaj to wychowanie religijne posypało. Być może, że dlatego, że myśmy matką to wychowanie religijne najczęściej oddali. I to sprawia, że mężczyźni często nie mają męskiego wzorca w wierze. Żydzi tradycji trzymali się tego, że to właśnie za religijne wychowanie swoich synów są odpowiedzialni ojcowie. I oni idą na ten obrzęd tak zwanego bar mitzwa. Czyli kiedy skończył chłopak 12-13 lat, idą do świątyni i on wtedy staje się synem przykazań. On podejmuje religijną i moralną odpowiedzialność za swoje czyny. Chłopak w wieku 12 lat podejmuje moralną odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny. Staje się synem przykazań. On od tej pory ma wchodzić do domu i przed domem ma u wejścia ma najpierw całować Torę. Jest to znak, że on szanuje Boga i szanuje Jego Słowo i szanuje to, że Bóg od tej pory ma być obecny we wszystkich Jego sprawach. I on jako dobry Żyd ma również być obecny we wszystkich Bożych sprawach w swoim życiu. Więc oni się udali tam zwyczajem świątecznym. I tym razem, nie wszystko poszło tak, jakby święty Józef się spodziewał. Bo staje się coś niezwykłego. Idą razem, ale w powrotnej drodze Jezus gdzieś się zagubił. I to jest ciekawe, że ewangelista mówi, że oni nie zauważyli. nie widzieli, przypuszczali, sądzili, uważali. Później pomówi, że uszli, przeszli dzień drogi, sądząc, uważając, że on pewnie jest gdzieś wśród krewnych, ale nie znalazłszy go, wrócili po Jezusa. I wtedy rozgrywa się cała bardzo ciekawa sytuacja, że wchodzą do świątyni i go znajdują, ale bohaterem wcale nie jest Józef, a powinien być. Dlaczego? Dlatego, że według żydowskich zwyczajów jedynym, który miał prawo zwrócić uwagę pierworodnemu synowi i zareagować na jego zachowanie, był ojciec dziecka. A tu ojciec nic nie mówi. I mówi tylko Maryja. A Józef milczy. To jest niezwykła sytuacja. Synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Oni go szukali bolejąc, z bólem serca, ojciec twój i ja. I szukali go razem. Ale Józef nic nie mówi. Nie ma żadnych scen rodzinnych. Nie ma niczego. Józef nic nie mówi. Choć powinien powiedzieć, bo miał prawo pierwszeństwa. Miał się odezwać, a on milczy. Milczy i cierpi. Milczy i cierpi, bo pewnie nie rozumie. I Jezus mówi, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Józef milczał, bo Józef pewnie zrozumiał, że Jezus ma innego Ojca i innemu Ojcu został oddany. Józef zrozumiał, że on się temu swojemu Ojcu oddał całkowicie. I to jest, my czcimy dzisiaj tę ikonę Józefa Milczącego, który milczy. Czcimy Ojca Milczącego. To nie ma żadnych pyskówek, nie ma żadnych wymówek, nie ma żadnych rodzinnych scen, ale jest milczenie. I pewnie tym milczeniem Jezus więcej mówi, Józef więcej mówi. To milczenie Jezusa jest, Józefa jest naprawdę wielkim złotem. Bo ten Józef jest milczący, jest niewiedzący, jest przypuszczający, on jest poszukujący, ten Józef jest wracający, bo nie ma Jezusa, i ten Józef jest znajdujący, i ten Józef jest zdumiewający. I to jest cała tajemnica jego życia, że to ta wielka tajemnica Boga wymaga od nas zdumienia. On jest milczący, bo on jest słuchający. I chyba to jest clue naszej konferencji, clue takiej świętości Józefowej, że on milczy dlatego, że on słucha. I nie mamy w Ewangeliach ani jednego słowa Józefowego. Jak mówią niektórzy, nie mamy nawet jego jęku. Nie ma niczego. Dlatego, że tam jest jedno wielkie milczenie i jedno wielkie słuchanie. Bo Józef najgłośniej mówi wtedy, kiedy milczy. Bo najgłośniejsze u Józefa jest słuchanie Boga. Józef milczy. Dlaczego? Bo on słucha. I słucha Boga w dzień i w nocy. I słucha tego, co do niego mówi Bóg. I Józef pomaga nam odnaleźć wartość tego milczenia, swojego milczenia, które jest milczeniem nie dla samego milczenia, ale to jest milczenie dla Boga. To jest milczenie dla Słowa Bożego, bo on jest tak wiernie wsłuchany w Słowa Boga. I dzięki temu, że on tak bardzo słucha z Bożych słów, to Bóg do niego może dotrzeć zawsze, nawet przez jego sen. I co już mówiliśmy, że te wszystkie bezpośrednie polecenia, które daje mu Bóg, one są w czasie snu. I on, ten sen, to jest wielka wartość duchowości świętego Józefa, że to, co on słyszy w nocy, w czasie swojego snu, on jest tak wyczulony na to, na Boże tchnienie, że on to przyjmuje jako prawdę. Mógł to przyjąć jakoś sen, no my mamy też różne sny i niczego na poważnie nie traktujemy. Kiedy Bóg chce, może się posłużyć nawet naszym snem. Ale kiedy chce i kiedy się posługuje? Wtedy, kiedy my Boga szukamy, kiedy za Nim drepczemy, kiedy Go wołamy szukać Boga. To dzisiaj w teologii duchowości albo w takiej teologii behawioralnej mówi się, że dzisiaj ludzie albo szukają sposobu, żeby Pana Boga znaleźć, albo szukają wymówki, żeby Pana Boga zlekceważyć, żeby do Pana Boga nie iść. No i to jest racja, że jesteśmy albo. Albo robimy wszystko i stajemy na głowie, żeby Pana Boga znaleźć. Czyli szukamy sposobu dojścia do Pana Boga, poznania Boga, odkrycia Boga w naszym życiu, zrozumienia. Albo szukamy wymówki, żeby, przepraszam za trywializm, mieć Pana Boga gdzieś. No i my tak szukamy wymówki, a to COVID, a to inne rzeczy, a to inne strachy, a to inne sytuacje. Wszystkiego i wszystkich zaczynamy się bać. Wam należy się, proszę Państwa, komplement, że wyście przyszli, że macie tę odwagę, że szukacie Boga, że szukacie czegoś głębszego, że chcemy czegoś głębszego, bo Józef też to robił. I noc, właśnie ta noc była dla niego takim natchnieniem Bożym. My też mamy różne noce. Noce myślenia, noce trwogi, noce różnych trosk, noce też takiego lęku. Boimy się o siebie, też się boimy. I te noce mają rzeczywiście, one mogą być takie w pewnym sensie potworne, niewyjaśnione, ciemne. Ale kiedy my to wszystko przeżywamy z Bogiem, to wtedy w naszym życiu staje się jaśniej. I to ciekawe jest, że ten święty Józef, on pewnie miał też dużo takiej rozpaczy. I święty, że pewnie Bóg go zaprowadził na skraj takiej rozpaczy, kiedy on się już położył spać z tą decyzją, on już nie widział innego rozwiązania. No nie było innego rozwiązania, trzeba Maryję opuścić. On był na pewno na skraju rozpaczy. Ale ponieważ był człowiekiem Bożym i prawym i pobożnym, położył się spać i wstał zupełnie z innym rozwiązaniem. Kiedy my żyjemy z Bogiem, kiedy szukamy Boga, kiedy z Nim żyjemy, pracujemy i z Nim kładziemy się spać, to nam Pan Bóg sam daje rozwiązania. I to jest piękne w życiu świętego Józefa, że Bóg nam właśnie podsuwa to, że On daje rozwiązania, nie my. Bo my jesteśmy za słabi. My jesteśmy zbyt głupi. My nie mamy takiej jasności widzenia i takiego oglądu sprawy. Dlatego nam potrzebny jest Bóg. A kto z Bogiem się kładzie, kto z Bogiem zasypia, ten z Bogiem także i wstaje. Bo Józef pewnie też zasypiał i nie miał innego argumentu. Trzeba Maryję opuścić. Ale w tej ciemności, chęci opuszczenia Maryi, on otrzymuje słowa światła od anioła. Nie, to wszystko jest z Boga. Masz ją wziąć do siebie. I Józef to zrobił. No ale mógł nie uwierzyć aniołowi. Mógł to potraktować jako zwykły, głupi sen. Niewiarygodny. Ale on tak nie robi, bo jest człowiekiem milczenia, ale jest także i człowiekiem słuchania. Bo kto słucha Boga za dnia, ten usłyszy Boga także w nocy. Kto słucha Boga za dnia, ten usłyszy także Boga w nocy. I Bóg nawet najciemniejszą naszą noc oświetli i rozświetli swoim słowem. I to, że święty Józef posłuchał głosu anioła w nocy, jest dowodem na to, że on go słuchał także i w ciągu dnia. Nie bój się. Tak, kiedy człowiek żyje z Bogiem, to się nie boi. Józef położył się pewnie z lękiem, ze swoimi myślami, ale obudził się ze światłem Bożym w duszy. Obudzić się ze światłem Bożym w duszy. Jak to jest piękne, bo tak naprawdę to tylko Słowo Boże daje nam jasność i daje nam światło. I jak jest zapisane właśnie w Piśmie Świętym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby świat zbawić i na nasze życie rzucić światło przez Ewangelię. Jakie to jest piękne, kiedy my właśnie na ciemności naszego życia rzucamy światło przez Ewangelię. To każdy kapłan, kiedy mówi kazanie, to mówi nie o ciemnościach, bo my nie jesteśmy stworzeni i powołani i posłani przez biskupa do tego, żeby mówić o ciemnościach, jak to jest ciemno, jak to jest źle, jak się boimy. Ale my jesteśmy posłani do tego, żeby mówić o świetle. Żeby rzucić światło na nasze ciemności, żeby rzucić światło na naszą sytuację, jaką my przeżywamy. I my chcemy to robić. To się nam czasem udaje, czasem się nam nie udaje. Ale kiedy jesteśmy z Bogiem, to się nam zawsze udaje, żeby rzucić światło na to wszystko, co nas w życiu spotyka. Bo i ojcowie, i matki, i dziadkowie w domu, to my też wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby rzucać na nasze życie światło przez Ewangelię. My czytamy różne książki, czytamy różne gazety, ale pytanie jest takie, czy my interpretujemy nasze życie przez Ewangelię? To za mało jest, proszę Państwa, kiedy my od rana do wieczora włączymy sobie ten telewizor i słuchamy tych wiadomości różnych. One nam zaciemniają życie. One nie sprawiają, że nam jest łatwo. Te wiadomości nas straszą. Te wiadomości są często czarne. One nie są jasne, bo to nie są Boże wiadomości. Ale nasze apostolstwo dzisiaj polega na tym, że to my właśnie mamy interpretować to wszystko, co nas spotkało przez Ewangelię. Wszystko. I dobre wychowanie dzieci właśnie na tym polega, że babcia, że dziadek, ojciec, matka, brat, siostra zinterpretują innym wydarzenia życia przez Ewangelię. Nie przez filmy psychologiczne, nie przez nie wiadomo jakie gazety, nie przez nie wiadomo jakie książki, czy jakieś rady i porady, ale przez Ewangelię. Tego nam dzisiaj brakuje, bo na tym polega prawdziwe życie nasze. Na tym polega apostolstwo i prowadzenie życia religijnego. Na tym polega ten... Ksiądz Probosz patrzy na zegarek, czy kończyć, tak? Na tym polega to nasze życie religijne, że właśnie my interpretujemy nasze życie przez Ewangelię. I to pokazuje Józef, ten człowiek milczący. Bo on milczy, żyje w sposób prawy i pobożny i słucha Boga. I szuka sensu wydarzeń swojego życia. To Słowo Boga, ono go budzi. Ono dla niego jest światłem. Ono dla niego jest prawdą. Ono sprawia, że to jego życie wcale nie jest takie ciemne. Ono było ciemne, ale on w tym życiu znajduje światło. Bo ważne jest to właśnie, że Józef, on jest takim patronem przebudzenia się na Boże Słowo. I za każdym razem ten Józef, kiedy się budzi, on ma jakby nowe przebudzenie, nowe zadania, inne światło. On ma inną perspektywę. To wcale nie jest łatwiejsza perspektywa, ale perspektywa, która ma sens. To jest perspektywa wejścia w inną tajemnicę. Tajemnicę życia, w którym on ma jakby oddalić siebie, a zrobić miejsce dla Boga. I dlatego to życie świętego Józefa jest życiem udanym. Ono jest trudne, ale jest udane, jest piękne. To jest słuchający, milczący, święty, który w swoim życiu robi przestrzeń dla Boga. To nie jest święty, nie jest mężczyzna zaśmiecony, który ma 100 różnych spraw i z tych spraw zacharowany, zarobiony, ale to jest mężczyzna, który w tym całym bagażu życia on robi miejsce dla Boga. I to jest też istotne dla nas, żeby w tych śmieciach naszego życia, bo my żyjemy coraz częściej wśród śmieci, tysiąca obowiązków, tysiąca drobiazgów i nie zawsze potrafimy zrobić miejsce dla Boga. I ten Józef to miejsce dla Boga robi. My mówimy o nim, że on był cieślą, cieśla z Nazaretu. Nawet kiedy wspominamy, kiedy ewangeliści wspominają o tym, to mówią tam nawet, że z pogardą współcześni mówili o Jezusie. Kim on jest? O jakimś tam synem cieśli z Nazaretu. Znamy go, znamy jego ojca, znamy jego rodziców, znamy jego rodzinę. Zwykły, prosty cieśla. Ale dla nas to jest jakby cieśle duchowy. Cieśle to są ludzie, którzy budują. Budują nowe domy, budują nowe światy. Mają jakby taką budowniczą misję. No i ten cieśla chyba jest dla nas takim budowniczym naszego domu duchowości. Takiego trudu, który sprawia, że coś powstaje nowego, że coś powstaje innego. Stąd Józef jest podobny do Boga, bo Bóg ma moc stwórczą. To, co robi Bóg, to jest zawsze nowe, to jest zawsze inne, to jest zawsze konstruktywne. I taki jest święty Józef. To jest konstrukcja domu dobrego, konstrukcja domu lepszego, bo to jest konstrukcja domu Bożego. I to, co robi Józef w tej konstrukcji, jemu się to udaje. Dlaczego? Dlatego, że on jest połączony z tym niebieskim architektem. Z niebieskim architektem, dlatego to wszystko się udaje. A nam dzisiaj się nie wszystko udaje. My dziś zakładamy rodziny, które się kompletnie nie udają. Budujemy piękne domy, ale jeszcze szybciej się rozwodzimy, bo te domy w tej konstrukcji świata duchowego są kompletnie nieudane. No i mamy wszystko. Mamy piękne domy, mamy piękne kuchnie, piękne pokoje, piękne salony, ale szczęścia tam nie ma. Dlaczego? Bo tam nie ma Bożej konstrukcji, bo tam nie ma Bożego Ducha. Tam to źle zostało zbudowane, bo zostało to zbudowane bez Boga. A Józef ma tą charyzmę. Ta charyzma na czym polega? A na tym polega, że on buduje z Bogiem, że słucha Boga. I jakby tym sposobem na wysłuchanie Boga jest to, że on milczy. Stąd mówiąc o Józefie, mówimy o nim jako o człowieku mądrym. Tu ksiądz proboszcz na pewno powie, że do świętego Józefa to pasują te słowa z Księgi Przysłów, że mądrość zbudowała sobie dom. Tak, bo mądrość buduje sobie dobry dom. My, kiedy nie jesteśmy złączeni z Bogiem, to jesteśmy zazwyczaj głupi i głupio budujemy. Mądrość zbudowała sobie dobrze dom. Dlatego, że w tej budowie pomagał mu Pan Bóg. W tej budowie Pan Bóg z nim był. I Syrach mówi, że nie jeden bywa milczący, a jest on mądry. Bywa milczący, uznany za mądrego. Człowiek mądry milczeć będzie do stosownej chwili. Józef milczy. Józef milczy do tej stosownej chwili, bo on milczy jakby do końca. My też mamy milczeć do końca. Pewnie milczeć do końca naszego życia, do usłyszenia, do zobaczenia naszego Boga. mamy milczeć do końca świata, też milczeć do sądu ostatecznego. Bo ta scena sądu ostatecznego z Ewangelii, ona pokazuje, że kto będzie wielki. Nie ci, których usta były pełne modlitw, pełne słów, pełne jakichś świętych chrześcijańskich przemów. Nie ci, którzy stawiali jakieś niezwykłe ludzkie budowle. Nie ci, którzy prorokowali, którzy odnosili wielkie sukcesy, czy pisali piękne posty, czy nagrywali swoje posty, jak my to dzisiaj robimy w internecie. Nie ci wszyscy, którzy znali prawidła retoryki i jakiś styl przemawiania, ale ci wszyscy będą wynagrodzeni, którzy potrafili milczeć, którzy mieli szacunek do Pana Boga, ci, którzy mieli szacunek także i dla drugiego człowieka. I ci będą ważni, ci będą wielcy, którzy nie odwrócili się w swoim życiu do Pana Boga plecami i nie zagniewali się na Niego i nie odeszli, ale ci, którzy zwrócili się do Niego twarzą i którzy patrzą na Niego, ci będą wielcy w Królestwie Bożym. I my mamy często milczeć. Pewnie tu dzisiaj dużo padło tych różnych słów o milczeniu, milczeć, milczeć. Ale tak naprawdę dlaczego my dzisiaj mamy milczeć? Bo dzisiaj przecież milczenie nie jest modne. W korporacji ci powiedzą pan czy pani, niech się pani odezwie, niech pani będzie bardziej aktywna. Dzieci my wynagradzamy w szkole za aktywność. Szukamy tej aktywności, nawet jesteśmy nadaktywni, mamy taki ADHD. A tu mamy milczeć, mamy się uspokoić. Tak, bo dzisiejszy świat potrzebuje milczenia i uspokojenia. Dlaczego? A dlatego, żebyśmy zatrzymali krzywdę na sobie. Bo my dzisiaj za dużo gadamy, za dużo pyskujemy, za dużo mówimy. My czasem powinniśmy zamilczeć. Dlaczego? Dlatego, żeby ten świat tej toczącej się krzywdy zatrzymać na sobie. Przestać przekazywać złe wiadomości. Przestać przekazywać to, co nas, co jest mroczne, co jest ciemne, co jest niedobre. To trzeba zatrzymać na sobie. Stąd nasz wspaniały Ojciec Święty papież Franciszek ogłosił ten rok rokiem świętego Józefa. Po co? A po to, żebyśmy w tym chaosie medialnym, w tym już nie wiadomo, co jest prawdą, co jest nieprawdą, żebyśmy właśnie poszukiwali Boga. Żebyśmy poszukiwali Bożej prawdy. Żebyśmy przestali gadać, a żebyśmy zaczęli milczeć. Dlatego, że mamy zatrzymać krzywdę na sobie. Bo kiedy przekazujemy nawet złe wiadomości, ta krzywda toczy się dalej. Mamy zamilczeć, żeby zatrzymać to wszelkie zło na sobie. Józef przez milczenie jest święty. Ale i taka jest również nasza droga. Ja na zakończenie tej konferencji przygotowałem właśnie taką modlitwę. Prośbę o ducha milczenia. Jest to modlitwa Hioba autorstwa Anny Kamieńskiej. Panie, naucz nas milczeć. Naucz milczeć mój język. Naucz milczeć moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie opowiadać. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówię. Naucz mnie milczeć, kiedy chcę krzyczeć, kiedy milczenie boli. Naucz mnie nie skarżyć się, nie mówić o zmienności życia, jak ciężkie ono, jak mało w nim wszelkiego sensu. Naucz mnie sensu milczenia i milczenia sensu. Naucz mnie, abym i w śmierci milczał, bo są tacy, których śmierć krzyczy zawczasu do samego nieba. Naucz mnie modlitwy, która jest tęsknotą i o nic nie prosi. Naucz mnie milczeć, zwłaszcza wobec tych, których kocham. Niech nigdy słowo od nich mnie nie rozdzieli. Naucz mnie milczenia chorego zwierzęcia, milczenia chmury i deszczu i trawy, milczenia wieczoru i nocy, milczenia dobroci i wdzięczności. Panie, naucz mnie milczenia sensu, milczenia wszystkich moich umarłych. Naucz mnie, Panie, swojego najgłębszego milczenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie.